Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Przez dziadowe przedmieście do Bernardynów.
Na początku XIX wieku, dziś raczej senna, a wówczas bardziej ożywiona, ulica nad kanałem opływającym od północy lokacyjnej Kalisz otrzymała nazwę Babina. Wytyczona na wyraźne polecenie namiestnika Zajączka, ożywiona dzięki ulokowanym tam właśnie w jego czasach licznymi zakładami przemysłowymi, tak. Nazwana dość oryginalnie od licznych tam bab proszalnych, czyli, co tu dużo mówić, żebraczek. I oto 100 lat później Dąbrowska pisze swoje kaliskie Noce i Dnie, w których warszawskie przedmieście nazywa przedmieściem dziadowym, argumentując, że gdzie są baby, tam pewno i dziady w pobliżu być powinny. Zatem dzisiejszy rodzinny spacer zaczniemy wśród dziadów i bab, czyli de facto od placu Kilińskiego. Zaczyna się on od miejsca, w którym do II wojny płynęła zasypana przez Niemców Babinka. Na drugim jej brzegu znajdował się Plac Konstytucji, dziś Plac Jana Pawła II, na którym można by tylko sobie stanąć i podziwiać znajdujące się w pobliżu obiekty przez godzinę przynajmniej. Ale to może innym razem. Dzisiaj, żegnani spojrzeniem pomnikowego Asnyka, kontrowersyjny w formie monument autorstwa profesora Jarnuszkiewicza stanął tu w roku 1960, ruszamy w drugą stronę. Wróćmy do owych bab. Dlaczego akurat tu było ich tak dużo, że aż zyskały swoją ulicę? Nawiasem mówiąc, chyba tylko w Kaliszu kobiety mają własną ulicę. Otóż na rogu placu i Babinej już w 1282 roku Przemysł II ufundował dla miasta szpital pod wezwaniem Świętego Ducha oraz kościół i klasztor kanoników regularnych de Saksja, którzy ów szpital przyjęli pod swoją opiekę. Członek Rady Miejskiej Konrad darowuje szpitalowi 3 łany ziemi na Tyńcu, dalsze przywileje, m.in. prawo korzystania z drzewa i pastwisk oraz trzymania rybaka na Tyńcu, zatwierdził duchakom sam książę. Również kolejni władcy Polski, m.in. Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki i Zygmunt Stary, w dalszym ciągu otaczali swoją opieką ten szpital i nadawali mu liczne przywileje, z których najistotniejszym było uwolnienie posiadłości od wszelkich podatków po wsze czasy. Poza tym na przykład mieszczanka kaliska Małgorzata Gutizmutka w testamencie ofiarowała szpitalowi kolejne grunty leżące w okolicy szpitalnego kościoła. Był to w dzisiejszym znaczeniu raczej przytułek niż szpital. Pensjonariusze o swój wikt i opierunek musieli więc zatroszczyć się sami. I stąd owi żebracy. Pod koniec XV wieku w północnej części przedmieścia osiedlają się jeszcze Bernardynki i rok później Bernardyni. Ale o nich na końcu spaceru. Wróćmy do duchaków. Przez dobre 2 wieki, do czasu postawienia przy rogatce szpitala Świętej Trójcy, prowadzili oni jedyny właściwie tego typu zakład w Kaliszu. Stanowił on filię szpitala krakowskiego. Pierwsi bracia zakonni byli obcokrajowcami i dopiero akta z XV wieku zawierają już wyłącznie nazwiska polskie. Po spaleniu się pierwotnej świątyni w pożarze z 1612 roku, kilkanaście lat później kościół odbudowano, nadając mu solidną postać. Posiadał on na przykład wieżę i 5 ołtarzy, a i klasztor był już wówczas murowany, dwupiętrowy. 3 razy w roku duchacy wychodzili w miasto z procesją. Jedna z nich odbywała się w Święto Oblicza Pańskiego. Towarzyszył im wtedy wówczas wizerunek, o którym mówiłem w czasie ostatniego spaceru do świątyni franciszkańskiej. Po latach świetności obejmujących okres do XVIII wieku, w roku 1786 arcybiskup Jerzy Poniatowski skasował ten zakon w Polsce i zlecił zarząd szpitala Świętego Ducha kanonikowi kolegiaty kaliskiej. a 2 lata później sprowadził doń bonifratrów. Pierwszym przeorem tego nowego kaliskiego zgromadzenia zakonnego był zresztą zasłużony w dziejach polskiej medycyny Ludwik Perzyna, dzisiaj patron kaliskiego nowego szpitala. Ale już kilka lat później świątynię, otoczoną już wówczas cmentarzem, przejęła parafia. Szpital w 1804, to już lata pruskiego panowania, zlikwidowano, a chorych przeniesiono do szpitala Świętej Trójcy. W międzyczasie na rozebranych resztkach kościoła pobudował swą fabrykę maszyn Wilhelm Föller, a w pozostałej części obiektów poduchackich w roku 1800 instaluje się Wojciech Bogusławski ze swoim zespołem teatralnym. Gościnne przedstawienia na tyle spodobały się Kaliszanom, że zespół Bogusławskiego przybywa do Kalisza jeszcze wielokrotnie, dając spektakle w wybudowanej na terenach poduchackich, ponoć w ekspresowym tempie 2 tygodni, budzie z muru pruskiego. Po kolejnych 15 latach ten budynek został rozebrany, a na jego miejscu ziemianin Wincenty Przechadzki zbudował, według projektu Szpilowskiego, manufakturę. Próbował tym samym stworzyć polską konkurencję wobec niemieckich fabrykantów, a gdy mu to za bardzo nie wyszło, obiekt zamienił na stojącą do dziś, przebudowaną już przez Rheinsteina, kamienicę czynszową. W czasie powstania listopadowego dom ten został zajęty na lazaret, skład amunicji i areszt. Dalej, na rogu z ulicą 3 Maja stoi Pałac Puchalskiego. Nieco zaniedbany, ale okazały i ozdobny budynek. Obiekt zbudowano w latach 1820-30 według projektu Rheinsteina, a jego właściciel, oficer armii napoleońskiej Józef Puchalski, nie korzystał, co było rzadkością w tych czasach, w czasie budowy z żadnego kredytu. Po jego śmierci wdowa wystawiła budynek na licytację i nabył ją żydowski kupiec Puławski. Określenie budynku mianem pałacu brało się z częstej wśród żydowskich właścicieli nieruchomości tendencji do nazywania okazalszych kamienic tą właśnie nazwą. W wieku XIX, po przybyciu z odległych Suwałk, mieszkała w nim w młodości Maria Wasiłowska, znana jako Maria Konopnicka. To może właśnie tutaj zrodziła się wrażliwość pisarki na niedolę dzieci. Z okien kamienicy widać było prowadzone do przedszkola w leżącej naprzeciwko fabryce Repana dzieci pracowników, delegowane potem do pracy przy przędzalniczych maszynach. O dawnej świetności obiektu, oprócz ozdobnej, klasycystycznej fasady, świadczy też kilka zachowanych w przejściowej, dzisiaj strasznie zapuszczonej bramie, detali. Zabytkowe drzwiczki do przewodu kominowego i ozdobna klatka schodowa. Potem w Pałacu Puchalskich znalazł się też m.in. skład win, wódek i towarów kolonialnych Zenona Szczepaniaka. W latach 1911-29 znajdowała się tam siedziba Muzeum Ziemi Kaliskiej. Tu także prowadził sklep rusznikarski pan Stanisław Rydzewski, oferujący dubeltówki belgijskie, browningi, rewolwery i pistolety oraz naboje do nich, a także szable, szpady, rapiery i sztylety. Słowem, cały arsenał. Sam właściciel zachował się w pamięci Kaliszan jeszcze po II wojnie światowej jako posiadacz pięknej, charakterystycznej sylwetki, jak na prawdziwego szlachcica przystało. W czasach nieco mniej odległych na parterze mieściła się Izba Pamięci Marii Konopnickiej. Dzisiaj możemy tylko zerknąć na 3 jej poświęconą tablicę na kamienicy. Pierwszą zdjęli Niemcy, 2 zawierała błędne daty i zdemontowana znajduje się w lapidarium muzealnym na Kościuszki. Obecna tkwi tu od 1962 roku. Inicjatorem jej umieszczenia było Towarzystwo imienia Marii Konopnickiej. Wykonana została w kaliskiej odlewni orkanu ze złomu zbieranego na ten cel w kaliskich szkołach. teraz, zerknąwszy jeszcze na drugą stronę placu, gdzie w istniejących do dziś dwóch narożnych kamienicach od lat 20. XIX wieku funkcjonowała wspomniana fabryka sukna najpotężniejszego wówczas kaliskiego fabrykanta Repana, przechodzimy bramą w stronę ulicy 3 Maja i leżącego za nią kompleksu pobernardyńskiego. Nim wejdziemy na jego teren, zwróćmy jeszcze uwagę, że po pierwsze, wspomniana fabryka Repana powstała na gruntach drewnianego klasztoru i kościółka bernardynek. Po drugie, wasiłoscy mieszkali prawdopodobnie w nieistniejącym dziś skrzydle bocznym kamienicy Puchalskiego, przylegającym bezpośrednio do ogrodów bernardyńskich. Ulicy 3 Maja wówczas nie było. Po trzecie, przy klasztorze bernardynów stała garbarnia Kleista, którą wraz z mostem i domem Kirscha zniosła wielka powódź w 1854 roku, a potem powstała tu niewielka, ale prężna fabryka narzędzi rolniczych Ludwika Przerembla. Uczniami byli synowie ziemian, którzy po maturze, płacąc po 60-80 rubli rocznie, kształcili się w zawodzie, a naprzeciwko kompleksu stał z kolei zajazd staropolski. Uff, jaki ciekawy jest ten Kalisz. Niemal w każdym punkcie miasta można godzinami rozpamiętywać historię tych miejsc. Ale my wejdźmy już na teren kościelnego dziedzińca. W 1919 obiekty objęli w posiadanie, powracający po niemal 150 latach do Kalisza, jezuici. W czasach PRL-u i latach stanu wojennego z nimi w znacznym stopniu związana była kaliska opozycja antykomunistyczna. Nie dziwota więc, że właśnie na dziedzińcu tego kościoła znalazł się pomnik ofiar Katynia i tablice poświęcone ofiarom represji NKWD z lat 39-41. Jest tu też symboliczny cmentarz wywiezionych na nieludzką ziemię, Syberię, i pomnik w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej. Teraz cofnijmy się o prawie 6 wieków, kiedy to do Kalisza zawitali bernardyni. To historyczna nazwa pierwotnej orientacji polskich franciszkanów-obserwantów. W Polsce swoją działalność rozpoczęli w roku 1453, kiedy do Rzeczypospolitej przybył wielki reformator franciszkanów, święty Jan Kapistran. Bernardyni w bardzo krótkim czasie zyskali popularność w społeczeństwie polskim i otrzymali szereg fundacji. Od samego początku głosili kazania głównie po polsku oraz starali się być jak najbliżej ludzi i ich problemów. I oto już w 1465 roku poza murami Kalisza, na tzw. Przedmieściu Toruńskim, zaczął powstawać ich zespół kościelno-klasztorny ze świątynią pod wezwaniem świętej Anny i, jak większość kościołów bernardyńskich, świętego Bernarda ze Sieny. Pierwotny klasztor zbudowano z drewna, kościół z tak zwanego muru pruskiego. Teren pod budowę przekazał i jej koszty poniósł prymas Jan Gruszczyński i mieszkańcy miasta, którzy otrzymali 40-dniowy odpust w zamian za złożone ofiary na budowę. Jak wspominają kroniki, ośrodek bardzo szybko zyskał popularność wśród Kaliszan. Niestety, tamtych obiektów nie oszczędziły pożary i powodzie. 100 lat później zakonnicy rozpoczęli więc pracę nad nowym kompleksem. Zgodę na budowę wydał w 1564 roku Zygmunt III Waza. Podziękowawszy za oferowaną im pomoc finansową prymasa Karnkowskiego, zakonnicy wytrwale wznosili świątynię siłami własnymi, między innymi sami wypalali cegły oraz niezawodnego i ofiarnego społeczeństwa. W 1607 konsekrowano świątynię, natomiast zabudowania klasztorne powstawały etapami od 1604 roku. Kościół jest budowlą jednonawową z wyraźnie wyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie, węższym i niższym od dwukrotnie dłuższej czteroprzęsłowej nawy. Budowniczym kościoła najprawdopodobniej był Wojciech Samborinus. Późnorenesansowa bryła ma jeszcze sporo cech gotyckich. Obecny, raczej z kolei barokowy wygląd widocznej tu fasady to efekt XVIII-wiecznej przebudowy, kiedy to m.in. dostawiono wydłużoną kruchtę przedsionek z wejściem od obecnej ulicy Stawiszyńskiej, przy której umieszczono postacie świętego Jana Nepomucena i świętego Antoniego. Kościół i klasztor były wielokrotnie rabowane i profanowane, a to przez wojska szwedzkie, a to saskie, a to moskiewskie. W latach 1812-13 klasztor stał się szpitalem dla rozbitej i uciekającej spod Moskwy armii francuskiej. Ogrójec kościelny zamieniony został wówczas na cmentarz dla żołnierzy. Śladem po tej wizycie jest zbiorowa mogiła i pamiątkowa kolumna. Po upadku powstania styczniowego, w którym Bernardyni wzięli czynny udział, carskie władze usunęły zakonników, a kościół przeszedł pod administrację księży diecezjalnych i zarządzało nim 5 kolejnych tzw. księży rektorów. Zabudowania klasztorne zamienione zostały na rosyjskie biuro komisji do spraw włościańskich, ochronkę dla dzieci prawosławnych i szkołę. Kościół odzyskał je, jak się rzekło, po pierwszej wojnie. Wówczas jednak nie powrócili już tu Bernardyni, a nowymi gospodarzami zarówno świątyni, jak i klasztoru zostali ojcowie jezuici. Teraz wraz z nimi zapraszam już do jednego z najpiękniejszych wnętrz kościelnych, nie tylko w Kaliszu, ale i w całej diecezji. Może się zdarzyć, że drzwi między kruchtą a nawą świątyni będą zamknięte. Nie poprzestańmy na popatrzeniu na wnętrze przez szyby drzwiowe. Ktoś dyżurujący znajdującej się od drugiej strony kompleksu furcie na pewno chętnie umożliwi nam wejście do środka. Wystrój wnętrza, zbliżony już do dzisiejszego, kościół otrzymał w połowie XVIII wieku. Najpierw proszę zwrócić uwagę na będące niegdyś chórem zakonnym i nieco przesunięte w stosunku do osi nawy prezbiterium. W ołtarzu głównym obraz nawiązujący do obecnego wezwania kościoła nawiedzenia świętej Elżbiety przez Matkę Najświętszą. Pozostałe 6 ołtarzy odnajdziemy w oddzielonej od prezbiterium zwężoną arkadą tęczową nawie. W pierwszym z nich, po lewej, jeden z najstarszych elementów wystroju, obraz Matki Bożej, pośredniczki wszystkich łask, zwana też Borgiaszową, według jednej z koncepcji dokaliskich jezuitów trafił z Rzymu w wieku XVII, a później wraz z nimi przywędrował tutaj. Obok, pokazywane na wystawach poświęconych Sarmatczyźnie, unikalne epitafium dobroczyńców świątyni łubieńskich z portretami na blasze sędziego kaliskiego Aleksandra Łubieńskiego i jego obu żon. Dalej mamy przystrojony w srebrne sukienki wizerunek świętego Antoniego Padewskiego, ale co ciekawe z panoramą Centrum Poznania w tle, namalowany w 1658 roku przez Stefana Ratajskiego. Najbliżej wyjścia zaś obraz świętego Andrzeja Boboli. W ołtarzu po prawej stronie z tyłu nawy umieszczono z kolei pochodzący z XVII wieku wizerunek świętego Stanisława Kostki, namalowany prawdopodobnie przez Hieronima Mertelego. Przywieziony w okresie międzywojennym od benedyktynów w Lubiniu, ponownie odkryto go w kaliskiej świątyni zaledwie przed pół wiekiem. Dalej, do przodu, mamy tak zwany ołtarz z krzyżem. Krucyfiks należał niegdyś do jednej z okolicznych rodzin szlacheckich. Podczas pożaru, gdy dom tej rodziny ogarnął ogień, mieszkańcy dworu, kobieta z trojgiem dzieci, u stóp tego krzyża modlili się o ratunek. I choć płomienie ogarnęły budynek i nie było możliwości ucieczki, cała czwórka zdołała się uratować. Po tym cudownym ocaleniu kobieta oddała krzyż do bernardyńskiego kościoła. W zwieńczeniu tego ołtarza na górze znajdziemy najstarszy element wystroju, pamiętający jeszcze pierwszą świątynię gotycką – pietę. Przed tym ołtarzem naturalnej wielkości kopia całunu turyńskiego. I wreszcie po prawej stronie przed prezbiterium obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wskazówek spowiednika świętej Faustyny, błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Od tego czasu kościół stał się ośrodkiem kultu Miłosierdzia Bożego, a w 1998 roku podniesiony został do godności Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. A sam obraz, pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, w której zawierzył świat cały Bożemu Miłosierdziu, peregrynuje czasami po kolejnych parafiach diecezji, towarzysząc misjom miłosierdzia. A teraz przyjdzie nam nieco pozadzierać głowy. Oto bowiem po roku 1764 za sprawą brata Walentego Żebrowskiego, kierującego się teologicznymi wskazówkami ojca Anzelma Kiełbasiewicza, wnętrze kościoła pokryło się jedną z najwspanialszych w Wielkopolsce polichromii. Żebrowski był autorem wielu podobnych prac, m.in. w klasztorach bernardyńskich we Wschowie, Warcie czy warszawskim kościele świętej Anny na krakowskim Przedmieściu. Polichromia kalirska była ostatnią, w opinii historyków sztuki najdoskonalszą pracą Żebrowskiego. Jej tematyka jest pełna symboli, metafor i alegorii. W prezbiterium Maryję otaczają anielskie chóry i anioły niosące symbole maryjne. Kompozycje dopełniają umieszczone w lunetach obrazy o symbolice maryjnej ujęte w rokokowe ramy. Na ścianach, w owalnych obramieniach, znalazło się 6 portretów proroków i sybil. Z kolei na sklepieniu Nawy Żebrowski ukazał Trójcę Świętą i apoteozę świętego Franciszka. Umieszczone między lunetami grupy świętych symbolizują prawdy wiary oraz idee i zasady zakonne. Tę bogatą symbolikę uzupełniają wijące się wstęgi z wersetami z Pisma Świętego. Interpretacja ich treści i w ogóle symboliki kolejnych grup postaci może okazać się pasjonującym zajęciem. Motyw Trójcy Świętej mocno zdominował treści malowidła. Dociekliwi historycy sztuki doliczyli się aż 33 powtórzenia trójkowych układów w polichromii i elementach wyposażenia. Może w czasie naszego rodzinnego spaceru wspólnie spróbujemy je odnaleźć? Poza tym popatrzmy jeszcze raz do tyłu, po lewej. Chyba tylko w tej świątyni można obejrzeć anioły w postaci tak muskularnych mężczyzn z brodami. A nieco już niżej wnęki, balustrady i cała bogata iluzjonistyczna dekoracja, która znakomicie tworzy perspektywiczną głębię. W lipcu 1991 roku pożar strawił dachy nad prezbiterium kościoła i dwoma skrzydłami klasztoru. Na skutek wstrząsów i zalania wody podczas gaszenia ognia malowidła w prezbiterium uległy uszkodzeniom. Na szczęście w wyniku prac konserwatorskich polichromii w świątyni przywrócono jej pierwotną świetność. Reszta rokokowego wystroju pochodzi również z XVIII wieku. Ambona, ołtarze, ławki, konfesjonały są autorstwa Bernardyna Bonaventury Widawskiego i wraz z malarstwem tworzą jednolitą, znakomicie współgrającą całość, określaną czasami przez znawców sztuki jako swego rodzaju teatrum sacrum. Z kolei polichromię w kruchcie namalował inny zakonny artysta, brat Paschalis Wołos. Zachowała się ona we fragmentach. Takiego szczęścia nie miała już niestety kolejna polichromia ze ścian zakrystii wykonana przez Wacława Porowskiego. Tu, w kruchcie zresztą, odnaleźć też można kilka ciekawych epitafiów. Wśród nich tablicę poświęconą matce Marii Konopnickiej, scholastyce z Turskich Wasiłowskiej. I to już właściwie chyba koniec. No, chyba że spróbujemy uprosić zakonników i pozwolą oni nam zajrzeć do przylegającego do kościoła i klasztoru przepięknie utrzymanego ogrodu. Warto, bo w tej oazie harmonii i spokoju w gwarnej części miasta moglibyśmy w gronie rodzinnym uporządkować i pozbierać myśli i tak po prostu porozmawiać ze sobą.